Tu służy Słowem Bożym brat Tadeusz Wiśniewski. Brat jest proszony.
Proszę braterstwa, dziś wyjątkowo nie miałem możliwości z wieloma braćmi się przywitać, dlatego pokój braterstwa. I znów mamy ten błogi przywilej zejść się i wglądać w tą świętą księgę, która ma tyle dla nas materiałów, dla naszego umysłu. Bóg jest dobry gospodarz i przygotował nam dosyć obfitą śpiżarnię. Także życia naszego nie starczy, żeby ją przyswoić sobie. Ale z tej śpiżarni to nasz Zbawiciel powiedział, ten, który studiuje Słowo Boże, to jest tak jak gospodarz, który z tej dobrej śpiżarni wyprowadza rzeczy nowe i stare. Dlatego też, jeżeli mówimy o starych rzeczach, a trafią się trochę i nowe, to my się przecież gorszyć nie będziemy. Bo nasz Zbawiciel w swoim czasie tak robił i powiedział, że to jest rzecz dobra. Proszę braterstwa, 11 rozdział listu świętego Pawła do Żydów już od pierwszego wiersza zwraca uwagę na bardzo, bardzo ważną rzecz, która w życiu chrześcijanina i niekoniecznie chrześcijanina, ale i w życiu wszystkich jednostek, które chcą się Bogu podobać, odgrywa. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Przodkowie to znaczy dawno temu żyjący ludzie. I apostoł Paweł sięga bardzo daleko, bo sięga aż do dzieci pierwszej pary ludzkiej na ziemi. Już tam ta wiara wyjątkowa, zasługująca na te świadectwo dobre uznanie, już się znalazła. A kto to był? Abel. Abel, pierwszy męczennik. I jakżeż ważny męczennik. Pierwszy męczennik, typ na kogo? Na Jezusa Chrystusa i klasę pszenicy. Klasa pszenicy wspólnie z głową Jezusem była prześladowana i zabijana i fizycznie, i moralnie przez swoich własnych braci. Tak jak Kain był mordercą swego brata. Potem wspomina jeszcze jednego przedpotopowego przodka, że tak powiemy. Był nim kto? Enoch. Potem Noe. Potem Abraham. Potem jego dzieci, aż do Izaaka, do Jakuba. A potem, gdy się rozrosło 12 pokoleń Izraela, to tam Bóg miał jednostki, które były bardzo gorliwe, wierzące. I apostoł Paweł o nich wszystkich mówi i zwraca, tak jak dobry mistrz, na najważniejszą rzecz, która była w ich życiu. A ta najważniejsza rzecz to była wiara, którą Bóg szczególnie, tak jak dobry rzemieślnik, kowal, brał w szczypce i raz w wodę, raz w ogień, raz na kowadło. I czy to wytrzyma, czy nie pęknie, czy można z tego materiału coś uczynić. I właśnie takie nadzwyczajne, że tak powiem, harce z tą wiarą Bóg, że tak powiemy, czynił i oni wytrzymali wszelkie próby. Apostoł Paweł wspomina wiele jednostek wybitnych, ale potem, gdyby chciał opowiadać o tych wszystkich, to mówi, by mi czasu i miejsca nie brakło na taki krótki list. I co mówi? A cóż bym miał mówić, bo by mi czasu nie stało, gdybym miał powiedzieć o Gedeonie, o Baraku, o Samsonie, o Jefcie, o Dawidzie, o Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę zwalczali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczęki zawierali. A kto to był? Daniel. Zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych, mężnymi bywali na wojnie wojska cudzoziemców, w domie do uciekania przywodzili i tak dalej, i tak dalej. A więc jeżeli spojrzelibyśmy na powieść, która by takie rzeczy miała, to by wszyscy się ubiegali, jaka to wspaniała powieść. Sienkiewicz napisał powieść Potop. Ludzie w ogonkach stawali, żeby zobaczyć, jak ci bohaterzy tam zmagali się właśnie ze sobą i w warunkach politycznych i osobistych. A tu Biblia zawiera wspaniałe historie. Moglibyśmy o każdym z tych bohaterów powiedzieć wykład i może jeszcze dobry wykład, to by czasu nie stało, o jednym. My musimy też sobie wybrać jakiś fragmencik i dzisiaj się nad nim zastanowić. Ja wziąłem sobie ten fragmencik. Zagaszali moc ognia. Zagaszali moc ognia. A więc proszę braterstwa, patrząc na te różne przykłady wiary prawdziwej i nieprawdziwej, na łatwowierność, jaka się również da zauważyć, to pewien człowiek zadawał pytanie takie, która wiara jest prawdziwa? No i sam odpowiada, ta, której ogień nie może spalić. Ogień nie może spalić takiej wiary. Bo wiemy, że byli tacy, których przez ogień próbowano, żeby ich wiarę zdławić, zniszczyć. Hus, bohater. Dobrze byłoby, żeby bracia odświeżyli, jak tu siostra nieraz mówi o husie, o wiersze w ogóle. Dobrze byłoby, żeby któryś z braci sobie przypomniał, a brat Kozłowski to kiedyś mówił o husie. A gdyby tak bracia zauważyli, jak ten człowiek nie bał się ognia. Nawet widzieliśmy film, cały zbór. Taki to był bohater. Reformatorzy tacy jak profesorzy Latimer, Ridley, oni stanęli też w płomieniach, a jeden z nich powiedział, trzymaj się profesorze, taką pochodnię zapalimy, która już nigdy nie zgaśnie. Oni się nie bali śmierci. Której drugie, to której żadna woda nie może utopić wiary. To był kto? Noe. Tak. Który żadne dzikie zwierzę nie może rozszarpać. Kto to? Daniel. I której piekło nie zwycięży. Kto? Kościół. Tak, której bramy piekielne. My rozumiemy, że to nie takie piekło z diabłami, ale grobu bramy nie przemogą, bo chociaż do grobu pójdą, ale z tego grobu co? Wstaną, tak jak wstał Jezus. Proszę braterstwa, odnosząc się do tej historii, zagaszali moc ognia, z konieczności musieliśmy się wrócić do dawnej przeszłości tych właśnie przodków, którzy otrzymali świadectwo. Już pierwszy rozdział księgi tej sławnej Daniela mówi, że gdy Nabuchodonozor, król, podbił wszystkie kraje i podbił również i ten wybrany naród, który nie spisywał się przed obliczem Bożym jak należy, prorocy go strofowali, ten naród, Bóg posyłał, ale nic nie pomagało, trzeba było ten naród ukarać. Tak jak dobry ojciec karze swoje dzieci, tak ten wielki stwórca z tym swoim Izraelem postępował, tak jak ojciec. Zawołał sobie wykonawcę swoich wyroków Nabuchodonozora króla, to był król babiloński, on nie wierzył w Boga Najwyższego, którym jest izraelski Bóg Jehowa, on wierzył w bałwany, w swego marduka Bela. Ale Bóg go uczynił sługą swoim. Tak. I on miał wykonać pomstę na tym narodzie wybranym. I wykonał. Pozabierał do niewoli co najlepszych, najzacniejszych. Z ziemi wygnał Izraelitów. Inny napływowy naród sprowadził. I w ten sposób naród izraelski był ukarany. Ale historia podaje, że Bóg jednak miał te serce ojcowskie i tam nad tymi, którzy mieli wyjątkową wiarę, to i w tej ziemi rozproszenia to też na nich oko zwrócił i błogosławił. Nabuchodonozor, król, miał taki zamiar, że z tych wszystkich narodów podbitych wybrał sobie młodzieńców, którzy byliby wychowywani na, że tak powiem, na pożywieniu królewskim, którzy byliby wyjątkowo zdolni z każdego narodu, żeby on sobie wybrał takich, wyćwiczył i miał przedstawicieli, a spośród nich, żeby sobie wybrał jeszcze jakich wyjątkowo zdolnych doradców, których mógłby zaszczycić jakimś wysokim stanowiskiem. I znaleźli się trzej młodzieńcy, ale był między nimi i czwarty. Czterech było. Jak się nazywali? Daniel przede wszystkim, Sadrach, Mesech i Abednego. Ale możemy powiedzieć, że to były imiona już, jeśli chodzi o tych trzech, były imiona już zmienione. Bo faktyczne ich imiona to były Daniel, Ananiasz, Misael i Azariasz, hebrajskie. Natomiast król zmienił im. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Sadrachem, Misaela Mesachem, a Azariasza Abednegiem. Dlatego też, jak mówiłem, Sadrach, Mesech i Abednek to są imiona chaldejskie. A Daniel, Ananiasz, Misael i Azariasz, no to są hebrajskie imiona. No i tak się stało, że ci młodzieńcy, a Daniel był, że tak powiem, widocznie między nimi znaczniejszy, że Daniel zwrócił się do tego Aspenasa, który był przełożonym nad komornikami, wykonawcą rozkazu królewskiego, zwrócił się do niego i mówi: my chcielibyśmy jeść inny pokarm niż ten, który tam jest na stole. Oni nie chcieli jeść, nie chcieli pić tych mocnych napoi, które tam piją, nie chcieli jeść tych nieczystych potraw, które tam jedli, bo oni jako Żydzi wierni Bogu byli zobowiązani zakonem jeść wszystko, co było czyste według zakonu. A swego umysłu nie chcieli zaciemniać pijaństwem. Dlatego też nawet wystrzegali się całkowicie wina. Dlatego też możemy zauważyć, że ten Aspenas mówi, że ja się boję króla swego pana, bo jeżeli ja nie będę wam dawał tego pokarmu i tego napoju, a król zobaczy, że twarze wasze są chude, to mówi, do gardła, gardłem przypłacę tą sprawę, życiem, bo król to, u króla tam życie to nie ma znaczenia. Od razu odbiera życie takiemu, który się nie poddaje, nie wykonuje i koniec. A ci mówią, doświadcz nas. A zobaczysz, że jak my będziemy jedli swoje pokarmy, to my będziemy naprawdę z zadowoleniem to wszystko czynić. I te jarskie pokarmy i bez wina wpłyną tak, że przez 10 dni to my będziemy lepiej wyglądać jeszcze jak drudzy na tym właśnie pokarmie królewskim. Tak? No to spróbujemy. Zobaczymy. Wasze sumienie będzie, owszem, tolerowane, jeśli się tak stanie, tak jak wy mówicie. I stało się, że on zauważył po 10 dniach, że ich twarze były lepsze. Tłuściejsi byli. No więc mówi, dobrze, egzamin zdaliście. Wobec tego będę was teraz karmił, ale król o tym wiedzieć nie może. Król nie może o tym wiedzieć. Dlatego on pobierał za nich ten pokarm i te wino na ich konto, ale dawał im gorsze potrawy, takie jakie oni chcieli. Się okazało, że gdy przeminęły te 3 lata tego ćwiczenia się w piśmie i w mądrości chaldejskiej, to oni byli tak wyuczeni i do swego zdrowego umysłu i ciała wchłonęli tą całą naukę, że gdy przyszło do porównania z innymi mędrcami i młodzieńcami, to nawet tych starych chaldejskich mędrców przewyższyli swoją zdolnością umysłową. No i co z takimi fenomenami zrobić? Trzeba ich w odpowiednim miejscu ustawić, tak jak dobry kamień drogocenny, to się w drogocenną rzecz oprawia, to takich umieścił na stanowiskach bardzo wysokich, bo był mądrym królem. Wiedział, że odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu powinien być. On to rozumiał, to był mądry król wówczas. Dlatego też Pismo Święte mówi, że oni byli 10 razy bieglejsi od drugich. 10 razy to, proszę braterstwa, od najlepszych mędrców, to możemy powiedzieć, że to byli ludzie nadzwyczaj ubłogosławieni. A możemy powiedzieć, że w tym była i ręka Boża, czy nie? O, proszę braterstwa, przecież Bóg nie patrzy, że jak w złych warunkach się znajdujemy, a my za wszelką cenę chcemy temu Bogu służyć, to proszę braterstwa, Bóg patrzy. On nie jest taki, żeby nie widział. On najmniejsze ziarenko tam na dnie morskim widzi, a nie będzie widział tego, który wobec opozycji w złych warunkach postawionych chce koniecznie swemu Bogu służyć. Kto inny by zapomniał, ale nie Bóg. Matka zapomni swoje dziecko, a Bóg powiedział, że on nie zapomni takiego, który chce jemu służyć. Dlatego też Bóg ich wynagrodził wielką, że tak powiemy, bystrością umysłu. Ale Daniela między nimi to jeszcze wyjątkowo ubłogosławił. Bo co? Pisze. A onym 4 młodzieńcom dał Bóg. Patrzmy, Bóg dał umiejętność i rozum we wszelakim piśmie i mądrości. Nadto jeszcze, co? Danielowi dał wyrozumienie wszelakiego widzenia i snów. A my widzimy, jak w tej księdze Daniela, ile to Daniel trudnych rzeczy dokonał. Ale czy to Daniel dokonał? To dokonał Bóg. Tylko że widział Daniela, że jego serce jest najbardziej Bogu uległe i najbardziej, że tak powiemy, pragnące wiedzieć sprawy Boże. No to jemu dał. Nawet wśród tych 3 był ten jeden Daniel wyróżniony. Każdy otrzymał według swego, jak nasz Pan powiedział, czego? Przemożenia. Według swojej wiary i pojemności umysłu i serca. No proszę braterstwa, dobrze im się tam powodziło, chociaż na obczyźnie. Ale na nich przyszła próba. Przyszła też próba. Próba. Pismo Święte mówi, że ta próba to, i nie pisze tak wyraźnie, ale być może, że ona przyszła z zazdrości tych, którzy nie mogli ścierpieć, że Żydzi są na takich wysokich stanowiskach, a oni są innej wiary niż Chaldejczycy. To zawsze się nie lubi takich. Tych, którzy przewyższają, tak jak Żydzi przewyższają swoją, że tak powiemy, bystrością i chytrością, to ich nie lubiano, bo oni automatycznie zdobywali wysokie miejsca. Się mówiło, że Żydzi to się pchają na te miejsca, a ich naturalna zdolność pchała ich na wysokie miejsca, bo oni wszystkich dystansowali tak, jak dobry biegacz dystansuje tych, którzy biegać nie potrafią. Jak dobry prawnik zawsze zdystansuje tych złych prawników, jak dobry polityk zdystansuje zawsze złych polityków, jak dobry finansista zawsze zdystansuje złych finansistów. A oni byli pod każdym względem lepsi. Czemże zacniejszy Żyd, jak brat Szewczyk miał temat zeszłym razem? Wielki z każdej miary. I ci trzej plus ten jeden czwarty byli więksi z każdej miary. I im to zazdroszczono im tego. No, ale możemy powiedzieć, że tu nie pisze, że im zazdroszczono. Ale tak da się zauważyć, że tam była i zazdrość. Otóż lekcja nasza dotyczy trzeciego rozdziału Księgi Daniela. Nabuchodonozor król uczynił obraz złoty, którego wysokość była na 60 łokci, a szerokość jego na 6 łokci. I postawił go na polu Dura w krainie babilońskiej. To mamy historię. Wiemy, że cały świat był podbity przez króla Nabuchodonozora. To był uniwersalny władca pierwszego uniwersalnego państwa na ziemi. Przedtem nie było uniwersalnych państw. Niektórzy dopatrują się, że był to Egipt, ale nie. Egipt uniwersalnym państwem nie był. On był wysoko postawionym państwem w swoim własnym terenie, ale on nigdy nie zawojował całego ówczesnego świata. Dlatego też pierwszym takim był Nabuchodonozor. On zauważył potrzebę założenia uniwersalnego rządu. A to pierwsza myśl, ciekawa myśl. Uniwersalny rząd to jest coś, co by wszystkich ludzi zjednoczyło. Dlatego też on względem tych podbitych narodów i władców podbitych narodów różnie się względem nich ustosunkowywał. Niektórych traktował pobłażliwie, a niektórych władców, którzy byli więcej oporni, tyranią łamał i niszczył. Ratował, był bezwzględny. Dlatego też te narody miały najrozmaitsze bóstwa, różne wierzenia. On chciał scementować ten wielki, różnoraki element ludzki, te różne nacje w jedną wielką całość. Dlatego urządził wielkie święto pokoju. Pokoju, jedności. I żeby zademonstrować to na zewnątrz, tą wielkość i potęgę Babilonu, by raz na zawsze wszyscy ludzie zrozumieli, że sprzeciwić się potędze Babilonu to jest rzeczą w ogóle niemożliwą. Że Babilon jest zbyt potężny, żeby nie zniszczył poszczególnych jednostek i królestw. Powtórę, żeby wszyscy zrozumieli, że takie stworzenie jednego rządu, jednej jakiejś wspólnej religii, wspólnego Boga, to będzie pomocne, to będzie dobre dla światowego pokoju i jednego wszechświatowego rządu. Proszę Baterstwa, czy on źle myślał? On jako władca myślał dobrze. On nie chciał, żeby każdy na swoją rękę wojował, ale żeby wszyscy jednemu celowi wielkiemu służyli. Dlatego też Nabuchodonozor postanowił uczcić przede wszystkim swojego Boga. Ponieważ on rozumiał, że jeżeli on jest wyznawcą tego Boga, Bel Marduka, i on pobił te wszystkie królestwa, które miały swoich bogów, to znaczy, że jego Bóg jest nad tymi bogami jaki? Najwyższy. On jest najsilniejszy. I jeżeli w tej chwili trzeba byłoby którego Boga uczcić, no to Boga babilońskiego. Tak, on sobie tak, że tak powiem, układał w głowie. Za te wszystkie zwycięstwa chciał stworzyć jedną religię, chciał zjednoczyć wszystkie narody. A poza tym on jeszcze coś takiego słyszał. Słyszał od Izraelitów, bo Izraelici za pazuchą swojej wiary nie trzymali, ale opowiadali wszędzie, że Izrael jest tym narodem obiecanym przez którego będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. I ten Nabuchodonozor się tak sobie słuchał, myśli sobie, to dobra religia. Że będzie jeden wszechświatowy rząd i on zauważył, że najprawdopodobniej jego osoba i jego królestwo najbardziej na te nasienie, na te wybrany taki naród, który by panował nad wszystkimi, to on najlepiej się nadaje. On może teraz błogosławić wszystkie narody. To on jest tym wybrańcem, do którego tęsknią wszyscy rozbici granicami i wojnami ludzie. Dlatego też myślał, że to jest on właśnie. Wybrał wielką równinę. Pisze, że to była równina, pole Dura. Równina była, prawdopodobnie była ona w środku miasta Babilonu, a więc olbrzymi plac. Babilon był na pewno pięknie zbudowany i w samym środku tego placu, proszę braterstwa, postawił posąg złoty, jak pisze. Cały ze złota, 60 łokci wysoki, czyli 90 stóp i 6 łokci szeroki. Czy on był szczero złoty, to trudno jest powiedzieć, bo ileż to złota by się w niego tam, że tak powiem, musiało zmieścić. Ale możliwe, że on był dęty. W środku był jakiś być może drewniany wewnątrz, a zewnątrz pokryty jakąś grubą blachą, może odlewany ze złota. Herodot mówi, że w Babilonii uczyniono przy innej okazji posąg mniejszy jakiegoś boga i ze szczerego złota. I on miał 43 tysiące funtów złota. Więc Babilończycy byli rzutni na takie sprawy, jeśli trzeba było zademonstrować swoją potęgę. Wtedy król Nabuchodonozor posłał, aby zebrano książąt, starostów i hetmanów, starszych poborców, prawach biegłych, urzędników i wszystkich przełożonych nad krainami, aby przyszli na poświęcenie obrazu, który był wystawił król Nabuchodonozor. Wtedy się zgromadzili książęta, starostowie i hetmani, starsi poborcy, w prawach biegli urzędnicy i wszyscy przełożeni nad krainami ku poświęceniu obrazu, który był wystawił Nabuchodonozor król, i stanęli przed obrazem, który był wystawił Nabuchodonozor. A więc możemy sobie przenieść się myślą i zauważyć, jak tam zebrali się wszyscy dowódcy wojsk, wszyscy rządcy, sędziowie, delegaci narodów. Były tam chorągwie, delegacje najrozmaitsze, orkiestry się zebrały, bo to było wielkie imperium. I poza tym widzimy, że na tej równinie mogli się wszyscy zgromadzić. On to bardzo ładnie urządził. A dlatego była równina, żeby ten posąg mający 90 łokci, 60 łokci, żeby był wszystkim widoczny, błyszczący się jako złoty. A więc wspaniały to był widok. Wspaniały widok. I na pewno duma rozpierała piersi tego zwycięskiego monarchy. Bo przecież teraz dopiero zapanuje pokój świata. Dotąd były tylko wojny i wojny i wojny. A teraz nastanie pokój, dobrobyt, szczęście i radość dla wszystkich. Ale teraz czytamy. A woźny wołał głosem wielkim. Wam się opowiada, ludziom, narodom i językom. Skoro usłyszycie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy, symfonia i wszelkiego instrumentu muzyki, upadnijcie, a kłaniajcie się obrazowi złotemu, który wystawił król Nabuchodonozor. A kto by nie upadł i nie pokłonił się, tejże godziny wrzucony będzie w pośród pieca ogniem pałającego. A więc z jednej strony wielka łaska. Wszystkim narodom różnojęzycznym ogłoszono, żeby upadli przed tym posągiem, przed tym obrazem, na znak zgody na wielkie, uniwersalne państwo pełne pokoju. Żeby oddali ten pokłon, a jeżeli nie, to potęga Babilonu jest taka, że zmiażdży i zniszczy każdego, który będzie przeciwny. Przygotowany jest piec. Proszę bardzo, do wyboru. Albo się położy na twarz, albo do ognia. Któż by chciał wtedy iść do ognia? Przy takiej publiczności. Skutek tego był... Teraz wtedy, skoro usłyszycie... Tak. Pokłońcie się. Przetoż tegoż czasu pisze, zaraz wtedy, skoro usłyszeli wszyscy ludzie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy, wszelkiego instrumentu muzyki, upadli wszyscy ludzie, narody i języki, kłaniając się obrazowi złotemu, który wystawił król Nabuchodonozor. Jakiż zadowolony był król. Udało się. Nie potrzeba było nikogo wrzucać. Wszyscy zrozumieli jego wspaniałe intencje. No taka potęga, taka manifestacja. I on w tym wypadku mógł się cieszyć, że był autorem takiego wielkiego dzieła. A któż by na jego miejscu się nie cieszył? Wszyscy. Ale teraz jakaś plamka się na tym całym obrazie zarysowała. Nie wszystko było tak wesoło. Przetoż tego czasu przystąpiwszy mężowie chaldejscy uczynili skargę przeciwko Żydom. Dlatego też niektórzy myślą, że to było też za podszeptem też. Zawsze króla ci intryganci lubili wystawić tak, żeby zrobił, ale przeciwko komu? Przeciwko Żydom. Mówiąc, rzekli do króla Nabuchodonozora, królu żyj na wieki, a więc pochlebcy byli. Tyś królu uczynił dekret, żeby każdy człowiek, który by słyszał głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy i symfoniały, wszelkiego instrumentu muzyki, upadł i pokłonił się obrazowi złotemu. A ktobykolwiek nie upadł i nie pokłonił się, aby był wrzucony w pośrodek pieca ogniem pającego. Wszakże się znaleźli niektórzy Żydowie, któryśś przełożył nad sprawami krainy babilońskiej. Sadrach, Mesech i Abednego. Ci mężowie lekceważyli cię, o królu. Dekret twój, bogów twoich, nie chwalą i obrazowi się złotemu, któryś wystawił, nie kłaniają. A więc donos. Ktoś był bardzo nielojalny, ktoś był bardzo niewdzięczny. Ktoś, który zdradę uczynił. Kim byli ci śmiałkowie? Oni zakłócili pokój Babilonu. Zamieszanie w tak wielkim dniu. Ależ to ludzie bez kultury. I to kto? Trzej Hebrajczycy. Oni tyle zawdzięczali królowi. Wyszkolenie, stanowisko. Co to było? To była niewdzięczność dla dobroczyńcy. Tak patrzył na tą sprawę Nabuchodonozor. Oni byli najbardziej godni zaufania. I możemy powiedzieć, że czy on z radością by przystąpił do stracenia ich? Nie. Przykro mu było, że musi stracić tak zdolnych i oddanych jemu ludzi. Nigdy nie przypuszczał, że oni właśnie, oni zignorują jego władzę. Dlatego też czytamy. Wtedy Nabuchodonozor w popędliwości, w gniewie rozkazał przywieźć Sadracha, Mesacha i Abednego, których wnet przywiedziono do króla. I mówił Nabuchodonozor i rzekł, uczyniliścież wy, Sadrachu, Mesachu i Abednego, bogów moich nie czcicie, umyślniesz? I obrazowi się złotemu, który wystawił, nie kłaniacie? Teraz tedy wy bądźcie gotowi, abyście zaraz, skoro usłyszycie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy i symfoniały, wszelkiego instrumentu muzyki, upadli i pokłonili się temu obrazowi, któremu uczynił, a to jeśli się nie pokłonicie, tejże godziny będziecie wrzuceni w pośród pieca ogniem pającego. A któryż jest Bóg ten, co by was wyrwał z ręki mojej? Proszę baterstwa, on jeszcze próbował uczynić raz ten eksperyment dla nich, wyłącznie dla nich, żeby oni teraz się pokłonili przed wszystkimi. dał im jeszcze tą możliwość. Dlatego też widzimy, dał im tą okazję, był wspaniałomyślny, by mogli jeszcze uratować życie, namyślić się i zatrzymać dla siebie ich stanowiska. I jeszcze mówi, a któryż jest Bóg, który by was wyrwał? Nabuchodonozor przez to przypomniał, że ich ojczyzna Jerozolima była zburzona przez kogo? Przez Nabuchodonozora. A ich Bóg, Jehowa, był za słaby, żeby go spod ręki Nabuchodonozora wyzwolić. Dlatego też wy się spodziewacie jeszcze raz, żeby was wyzwolił, skoro już was raz nie wyzwolił? To teraz, co będę chciał, to wam zrobię, a wasz Bóg, jak wtedy i okazał się głuchy, to i teraz będzie głuchy. Bądźcie rozsądni, co robicie. Ale ci trzej młodzieńcy odpowiedzieli tak. Odpowiedzieli Sadrach, Mesech i Abednego i rzekli do króla. O Nabuchodonozorze, my się nie frasujemy o to, co byśmy mieli odpowiedzieć. Bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego i z ręki twojej, o królu, wyrwie nas. Lubo nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że bogów twoich chwalić i obrazowi złotemu, któryś wystawił, kłaniać się nie będzie. Proszę, braterstwa, odpowiedź trzech młodzieńców była zgodna z ich wiarą, bo przecież w Piśmie Świętym pisze, żeby nie czynić sobie żadnego obrazu rytego, nie stawiać się na drogach i nie kłaniać się jemu. I to była treść którego przykazania? Drugiego przykazania. Tak. Nie czyń sobie obrazu rytego, żadnego podobieństwa z tych rzeczy, które są w górze, na ziemi. Nie kłaniaj się. To był grzech przeciwko jednemu Bogu. Ale oni powiedzieli i warto jest zegzaminować ich odpowiedź. Bardzo ważna. My nie potrzebujemy odpowiadać tobie w tej sprawie. My nie potrzebujemy. To znaczy, nic nie może nas zmusić do odpowiedzi. Nic. Ani żadne kłopoty, zmartwienia, obawa o siebie i o drugich. Słowa w tym wypadku byłoby daremne, gdybyśmy chcieli dawać jakąś szeroką odpowiedź. My mamy wolność do odpowiedzi. Wolność od wszelkiego przymusu. I podobnie jak nasz Pan. Czy on odpowiadał szczegółowo na pytania, jak jego postawili przed sądem? Pismo Święte mówi, że nawet potrafił i milczeć. A szczegółowych odpowiedzi to nie dawał. Powiedział krótkie, do punktu, celowe. Tak samo i oni. Oni jeszcze dalej powiedzieli. To znaczy odpowiedzieli grzecznie. Nie widzimy tu nic takiego, co by miało obrazić króla. Odpowiedzieli grzecznie na chełpliwość króla, że Bóg rzeczywiście zdolny jest wybawić ich. Zauważmy stopnie tej wiary ich. Że Bóg zdolny jest ich wyrwać, powiedzieli. I że Bóg ich wyrwie z pieca i z każdej formy złego, w którą by w gniewie swoim król przygotował na nich. Z ręki twojej, nie tylko z pieca ogniem pającego, ale i z ręki twojej, co byś nam nie przygotował, to nasz Bóg jest zdolny wyrwać nas. A choćby i nie wyrwał, niech ci wiadomo będzie o królu. Co to znaczy? Oni nie szukali żadnego wykrętu. Ani nie starali się długimi odpowiedziami przedłużać czas dyplomatycznie, żeby na czasie zyskać. nie używali tej zawiłej mowy, ani nie robili żadnych zastrzeżeń, kruczków. Oni przyszli do punktu bezpośrednio, prędko, odważnie i wyraźnie, tak jak Luter w formacji. Takie jest moje stanowisko i z tego miejsca się nie ruszę. Jasno i wyraźnie. Ale to była odpowiedź szczera, wyraźna i łagodna. Oni nie mówili w sposób odrażający, ani szorstki, ani ubliżający, lecz z przystojną mądrością, odwagą i wyraźnie, chociaż stanowczo i poważnie. I to wyszło na chwałę Boga i dla swego własnego bezpieczeństwa i wyszło nawet dla dobra dla króla i wszystkich poddanych. Wyszło czy nie wyszło? Ich stanowisko wyszło dla dobra wszystkich, chociaż oni tak na ostrzu postawili wszystko. Ale oni mówią dalej, bom Bogom Twoim służyć i obrazowi złotemu, któryś wystawił, kłaniać się nie będziemy. To znaczy, ich silne postanowienie zrodzone było z czego? Pierwsze, z wierności prawdziwemu Bogu. Drugie, z obrzydzenia się, kłaniania się fałszywym bogom i obrazom. Drugie, trzecie, gotowi byli nawet odmówić prośbie i rozkazowi króla, który dotąd był dla nich taki względny i wspaniałomyślny. Dla Boga nawet jemu gotowi byliby odmówić. Nie byli sprzedajni za żadną cenę. Poza tym, czwarte, nie chcieli gwałcić sumienia. Oni zdecydowali stać przy Bogu bez względu, jakie by tego skutki nie były. O tak jak Hiob powiedział, choćby mnie i zabił, przecie w nim będę ufał. A więc nie był to upór nieświadomości lub uprzedzenie, lecz inteligentne ocenienie zasad. Oni byli gotowi umrzeć jako męczennicy dla tej całej sprawy. A więc król się zgniewał, pisze. Zgniewał się. Wtedy Nabuchodonozor pełen był, będąc popędliwości, także się kształt twarzy jego odmienił przeciwko Sadrachowi, Mesechowi i Abednegowi. Odpowiadając, rozkazał piec rozpalić 7-kroć bardziej, niżeli był zwyczaj rozpalać go. A więc zgniewał się, bo on przecież był zwycięzcą całego świata. Tych trzech ludzi zawdzięczali mu wszystko, oni się sprzeciwili. I oni się sprzeciwili wobec zgromadzonych dostojników. On musiał im dać lekcję i wszystkim lekcję bezwzględnego posłuszeństwa. Oni sprawili mu wielki zawód. Przeszkadzali mu w drodze do osiągnięcia wielkiej sławy i dla dobra wszystkich. Więc 7-kroć bardziej. Proszę paterstwa, on zapomniał nawet, że jeżeli 7-kroć bardziej rozpali, to 7-kroć więcej skróci ich cierpienia, nie tak? On myślał, że jak 7 razy więcej rozpali, to będą się 7 razy dłużej smażyć. Nie! To było nawet dla ich dobra, bo by się szybciej spalili, a śmierć gwałtowna byłaby lepsza. Tak. Ogień był wielki. Nawet tradycja mówi, że on sięgał do 75 stóp. Ale tam są złoża ropy naftowej i najprawdopodobniej ten ogień był podsycany ropą naftową i stąd taki właśnie silny, wielki płomień. Takie ropne piece topią metale, proszę baterstwa. Hartuje się do najwyższego stopnia, a tam wsadzono ludzi, proszę baterstwa. A dwom, co mocniejszym, którzy by byli w wojsku, rozkazał, aby związawszy Sadracha, Mesacha i Abednego, wrzucili do pieca ogniem pającego. Wtedy onych mężów związano w płaszczach ich i w ubraniach ich i w czapkach i w szatach i wrzucono ich pośrodek pieca ogniem pałającego. A iż rozkazanie królewskie przynaglało, a piec bardzo był rozpalony, dlatego onych mężów, którzy wrzucili Sadracha, Mesacha i Abednego, zadusił płomień ogniowy. Ale oni trzej mężowie, Sadrach, Mesach i Abednego, wpadli w pośród pieca ogniem pałającego związani. Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się i powstał prędko, a mówiąc, rzekł do hetmanów swoich, i zaliśmy je trzech mężów związanych wrzucili w pośród ognia. Trzech, który odpowiadając rzekli królowi, prawda królu. A on odpowiadając rzekł, a ja widzę czterech mężów rozwiązanych, przechodzących pośrodku ognia, a nie ma żadnego naruszenia przy nich, a osoba czwartego podobna Synowi Bożemu. Zauważył król, że tu się stało coś nadzwyczajnego. Zamiast ich spalić, zamiast oni leżeć, to oni sobie chodzą. A nie z trzech wrzucił, a tam czwarty. I oni byli związani ręce i nogi, a oni sobie chodzą, spacerują. Czyli ten ogień zniszczył tylko co? Ich więzy zniszczył. A Syn Boży był pośród nich i oni dlatego wytrwali w tym cierpieniu. Proszę baterstwa, tutaj dalej pisze, że nawet zapach ognia nie był, gdy oni wyszli z tego i oni się dziwili wszyscy i chwałę oddali Bogu, który zawsze wyrywa swoich sług. Proszę baterstwa, dosyć długo figura nam zajęła, ale ja chciałbym cośkolwiek rzucić światła na dalsze rzeczy. W objawieniu świętego Jana, 13 rozdziale, 11 do 14 pisze tak. Zatem widziałem drugą bestię występującą z ziemi, a miała dwa rogi podobne barankowym i mówiła jako smok, a wszystkiej mocy pierwszej onej bestii dokazując przed twarzą jej i czyni, że ziemia i mieszkający na niej kłaniają się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uzdrowiona. Onej bestii, która miała ranę, za się ożyła. I dano jej, aby mogła dać ducha obrazowi bestii, żeby też mówił obraz tej bestii, a to sprawił, aby ci, którzy się nie kłaniali obrazowi tej bestii, byli pobici. Jest podobieństwo, czy nie? Jest wielkie podobieństwo. Tam jest obraz, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. I tu jest obraz. Jakiś obraz, któremu kłaniać się będą wszyscy ludzie. Ci, którzy muszą się kłaniać. A jak się nie będą kłaniać, to nie będą mogli handlować, kupować. I to ma być dla wszystkich ludzi na ziemi, to nie tylko tam, w tym rejonie Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, ale wszyscy ludzie na ziemi. Jest to analogia z obrazem Nabuchodonozora. Jeżeli byśmy wzięli komentarze i spodziewania się braci, komentarze do tego 13 rozdziału objawienia, wiersz 15, to tam jest taki komentarz. Wyobraża obraz złoty, którego wystawił król Nabuchodonozor na placu Dura. To jest ten obraz, który ma być, miał być. Proszę baterstwa, i to jest w straży. Jakie było, jak, co bracia widzieli pod tym obrazem? Co to miało być? Otóż nie mam już czasu, ale w 7 tomie jest bardzo ładnie pokazane, co to ma być za obraz, któremu się mają kłaniać wszyscy ludzie i bracia byli w spodziewaniu, że to miało być. Bo że ta bestia, która w wiekach średnich powstała, to proszę baterstwa, słusznie, ale ona nie miała, proszę baterstwa, mieć takiej, że tak powiem, władzy wzięcia, jak ten obraz, jakiś nowy twór, który miał powstać po tej bestii, która otrzymała ranę od miecza, a za się ożyła. Ale obraz jej miał nabrać ducha i mówić i czynić. I to miało być coś, czego bracia się spodziewali, proszę baterstwa, w łonie kościołów złączonych, zjednoczonych. Dlatego też bracia zaobserwowali, że w roku 1846 powstał tak zwany Związek Ewangeliczny, wszystkich odłamów. Wiemy, że chrześcijanie, szczególnie protestanci, zaczęli się niepokoić, że tak dużo tych odłamów powstaje, coraz to więcej rozdrobni się chrześcijaństwo. Trzeba to wszystko z powrotem do jednego miejsca zrobić, jakiś jeden wielki związek, federację tego wszystkiego. I w roku 1846 uczyniono to. I od tej pory ta ekumenia, to zjednoczenie się coraz bardziej się rozwija, potężnieje, proszę braterstwa. I ta ekumenia to już w naszych czasach, to już te słowo, to każdy na całym obliczu ziemi wie, co to, że to jest ekumenia. Czy nie wiedzą? Ekumenia. Co to jest wyraz ekumenia? Jest to wyraz grecki. Oikos, znaczy przybytek, świątynia, gospodarstwo, ród, gniazdo i tak dalej. A oikoumene znaczy zamieszkały świat, ludzkość. Jak nasz Pan powiedział, że Ewangelia będzie głoszona po całym świecie, to znaczy hole te oikoumene, po całym świecie. Jak wyszedł dekret, aby popisano cały świat, to pisze ten oikoumenen, cały świat. Dlatego też widzimy, że ten związek ewangeliczny, on w roku 1946 obchodził swoje stulecie nawet. Bracia pamiętają po wojnie, że było wielkie święto. Nawet ja przyszedłem z zachodu i widziałem, że nawet nasi bracia pojechali na te święto zobaczyć, jak ono wygląda. Ja właśnie powiedziałem, bracia, gdzie idziecie? Przecież to jest 100 lat od 1846 roku, to jest ten Związek Ewangeliczny, to jest ten obraz bestii i wy idziecie na to święto? Ten brat tylko spuścił głowę, a to był wódz. Nic nie powiedział. Proszę braterstwa, ale ten Związek Ewangeliczny, ta ekumenia, ona się rozwinęła, proszę braterstwa, w Wielką Światową Radę Pokoju Kościołów. A kiedy ta Rada Kościołów znów powstała? W bardzo znamiennym roku, 1948, wtedy, kiedy państwo Izrael powstało. To był właśnie czas założenia tej Światowej Rady Kościołów na zgromadzeniu konstytucyjnym w Amsterdamie w 1948 roku. Kościoły członkowskie w liczbie 267 postanowiły formalnie, po wielu latach wielkich przygotowań, powołać Radę i uznały ją jako najwyższy organ, że będzie to zgromadzenie złożone z przedstawicieli wszystkich kościołów i bezpośrednio przez nie właśnie wyznaczane. A więc każdy kościół wyznaczał swojego przedstawiciela i wielkie zjazdy, prawda, miały się odbywać. I pewna ilość obserwujących kościołów nienależących do tej rady mieli wspólnie właśnie przyglądać się na to, co się tam dzieje. Takich zgromadzeń było już 4. W Amsterdamie 1948, w Vanston 1954, New Delhi 1961, w Uppsali 1968, i teraz w 1975 będzie w Nairobi. Tematem będzie Jezus Chrystus wyzwala i jednoczy. A więc jednoczą. Zbierają się, coraz bardziej się gromadzą i gromadzą. Dlatego też, proszę braterstwa, w tomie właśnie czwartym czytamy tak. Przez długi czas i w większym lub mniejszym stopniu te ludzkie systemy do tego stopnia sfałszowały prawdziwego Mesjasza, ciało i głowę, że częściowo oszukały wielu. Ale teraz, w ubiegłym stuleciu, te oszustwa już nie miały takiego powodzenia. Bardzo mało jest takich prezbiterianów, o ile w ogóle są, którzy by wierzyli, że oni stanowią jedyny prawdziwy Kościół. Również ani metodyści, ani baptyści, ani luteranie i inni nie myślą tego o swoich systemach.
Strona jaka?
To jest strona 721. Nawet Anglikanie myślą Nawet Anglikanie, rzymskokatolicy i greckokatolicy nie łudzą się więcej, że ich Kościół jest jedynym, poza którym nie może być żadnych wybranych. Ale patrzmy, ale w rozważanym przez nas proroctwie, a co nas Zbawiciel powiedział? Powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy. To jest liczba mnoga. Liczba mnoga. Ale w rozważanym przez nas proroctwie Pan nas ostrzega nas przed niebezpieczeństwem fałszywych Chrystusów. Wtedy, przy końcu wieku, to znaczy teraz, nie w wieku Ewangelii, ale teraz, w żniwie. Zgodnie z tym znajdujemy w objawieniu 13 rozdziale 14-18 proroctwo o specjalnej kombinacji wpływów, przez które protestanckie denominacje połączą się, a chociaż niezależnie, to jednak dojdą do porozumienia z papiestwem, aby w ten sposób pomnożyć swe siły i oszukać wielu, bo to miało oszukać wielu, tak aby ci oszukani wierzyli, że ta nowa kombinacja jest ze zrządzenia Bożego dla spełnienia dzieła przepowiedzianego przez Mesjasza i że w ten sposób jest jego przedstawicielem. Bo tak jak tamten obraz, tak i tu ma być stworzone coś, co połączy. I my widzimy, że to idzie już kilkadziesiąt lat i to zmierza do pewnego ostatecznego punktu. To się buduje, ale się jeszcze nie zbudowało. Proszę braterstwa, to jest ciekawe. Brat Russell w pytaniach i odpowiedziach na 147 stronie, gdy bracia pytali, kiedy ten obraz bestii będzie, bo bracia rozumieli, że w 1914 roku będzie ten wielki ucisk, a wobec tego ten obraz bestii musi się tuż przed wielkim uciskiem, co? Pokazać. I przed wielkim uciskiem i brat Russell mówi, tak jakoś to długo się ciągnie, myśmy... I powinno to już być, ale czas się odwłoczy. Nie wiemy, bo czas już jest krótki. 1914 rok blisko, a ten obraz bestii jeszcze nie nabrał tego ducha mocy i nie ma jeszcze tego. I proszę braterstwa, przeminął 14 i 40 i 60 i dziś mamy 75 i widzimy, że to jeszcze rośnie czy nie rośnie? Rośnie. Proszę braterstwa, rośnie. To jest tak zwana federacja. Proszę braterstwa, to będzie jakieś wielkie wydarzenie. Tak jak Nabuchodonozor zrobił coś dla wszystkich, tak tu ma być coś, co zafascynuje wszystkich. Ale ja bym chciał w sprawie formalnej. Bracia uchwalili, że za 15 powinno się już skończyć. A ja nie skończę. Dziękuję. Dziękuję. Ale potrzebuję wykończyć temat. Dlatego też my tu zauważamy rzecz ważną. Jak to była rzecz ważna dla tych trzech młodzieńców, a co przedtem napisano dla naszej nauki, napisano to dla nas ważna czy nieważna? Nadzwyczaj ważna. Dlatego też, proszę braterstwa, ja chciałbym sięgnąć, bracia wiedzą, że i dać, bracia dali mi pewną wolność wypowiadania swoich spostrzeżeń. Ja korzystam, bo wiem, że zbór warszawski jest wolnościowy. Proszę braterstwa, czyżby takie wielkie wydarzenie nie było pokazane w równoległościach? Przecież równoległości pokazują dużo rzeczy bardzo ważnych. Tam była pokazana ta bestia rzymska, była pokazana czy nie? Była. Było dużo rzeczy, które było w narodzie żydowskim i w żniwie wieku żydowskiego i to, że te rzeczy widzimy w żniwie wieku Ewangelii. A nas Zbawiciel powiedział, że przyjdą fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i oni zwiodą wielu. O to wam przepowiedział. Właśnie w tej obecności Chrystusa, to nie w wiekach średnich. To nie są ci bracia, którzy przepowiadali, w tym roku się stanie. Wcale nie to. To coś innego będzie, proszę braterstwa. Ja tylko chciałem pokazać, że Bóg właśnie pokazał ten fałszywy system. Tuż przed wielkim uciskiem ma wyjść, pokazać się i ma być zniszczony. Bracia się dobrze spodziewali, że to miało być przed wielkim uciskiem. Tylko że ten wielki ucisk u nich był za blisko. U nich był w 14 roku, dlatego przed 14 rokiem nie mogło się zmieścić, ale to się musi zmieścić przed tym faktycznym uciskiem, jaki jest przed nami. Jest czy nie ma?
Jest.
Proszę braterstwa, i rzeczywiście, zanim chrześcijaństwo i będzie zniszczone, bo Pismo Święte mówi, że będzie zniszczone, tak jak Żydzi byli zniszczeni, tak samo zjawi się na samym końcu chrześcijaństwa to, co się zjawiło na samym końcu Żydów. A co tam było? A chciałem teraz zwrócić bracią uwagę. Naród żydowski był narodem, który oczekiwał Mesjasza. I wielu Mesjaszów, uzurpatorów, takich małych, pojawiało się, robili bunty, poszło za nim najwyżej 4000 osób, ale to wszystko upadło. Jak przyszedł nasz Pan, to się ludzie zastanawiali, czy to prawdziwy, czy to fałszywy. Walczyć z nim. A nawet w Radzie w Sanhedrynie powiedzieli, już tylu fałszywych powstało, to teraz nie walczmy, jak to z ludzi, to upadnie. Ale jeżeli będzie to z Boga, to będziemy znalezieni walczący z Bogiem. Zostawmy to. A nasz Pan powiedział tak. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego. Imienie przyjmujecie. Ale przyjdą inni w imieniu swoim. A przyjdzie inny, a onego przyjmiecie. I proszę braterstwa, powstał między nimi taki wielki, jaki nigdy jeszcze nie powstał. I jego przyjęli. Cały naród go przyjął. Jak swego Mesjasza. Przy samym końcu swojej egzystencji. To był, proszę braterstwa, najbardziej fałszywy Mesjasz, któremu uwierzyli. Szymon Bar Kochba. Jego ogłosił największy rabin Akiba, że to jest nareszcie ten Mesjasz. Cały naród poszedł za nim z wielką wiarą, że nareszcie mają Mesjasza. Poszli, zaczęli walczyć, zrobili walkę, wygnali wszystkich Rzymian. Kiedy to było? W 132 roku. 3 lata mieli powodzenie. Ale po 3 latach Rzymianie, jak się zorganizowali, najlepszych wodzów wzięli i zdławili te powstanie Bar Kochba. Fałszywy Mesjasz został zabity, a naród żydowski rozpędzony między wszystkie narody. I ten największy, że tak powiem, fałszywy Mesjasz, który przyszedł, którego przyjęli, był na samym końcu kariery narodu żydowskiego. 3 lata. Proszę braterstwa, ja już braciom mówiłem, na jakie lata w równoległości rzutuje właśnie te umiejscowienie powstania Bar Kochby. Jakie to lata? 1977 i 1980. Jak tam u Żydów na końcu żniwo się skończyło, tak tu się skończy żniwo wieku Ewangelii. 1977 do 1980 ukaże się w tym chrześcijaństwie, tak jak w tym żydostwie ukazał się jakiś fałszywy Mesjasz, przed którym wszyscy się pokłonią. A Pismo Święte mówi, że ten i bracia byli spodziewani, że ten obraz miał się objawić tuż przed wielkim uciskiem i miał zwieść wielu. I to najprawdopodobniej jest ten najważniejszy punkt tej godziny pokuszenia, która ma przyjść na wszystek świat, aby doświadczyła wszystkich mieszkających na ziemi, że nareszcie mamy to, ten pokój, tą jedność, tak jak tam za Nabuchodonozora króla. I teraz trzeba się byłoby temu wszystkiemu pokłonić. Proszę braterstwa, ci trzej młodzieńcy, wiemy jakie było ich stanowisko względem tego obrazu. Zanalizowaliśmy sobie, że oni byli bezwzględnie posłuszni najwyższemu Bogu i wyszło to im na dobre. Ich stanowisko i nasze powinno być identyczne. Powinniśmy inteligentnie ocenić zamiar tej bestii i jej obrazu. Zamiar ten jest ustanowić wszechświatowe królestwo dzięki ludzkiemu umysłowi, ludzkiemu sprytowi, ludzkiej mądrości, ludzkiej nauce. A Pismo Święte co mówi? Że Królestwo Boże to stanie jak? Na gruzach tego świata. Na gruzach. Ono zniszczy te królestwa. Ale poza tymi zamiarami tego obrazu i tej bestii musimy wiedzieć, jakie to są zamiary szatana, bo szatan stoi za plecami tych wszystkich właśnie, wszystkich machinacji. Jasne jest, że ten do tej ekumenii będzie mógł należeć, kto się zgodzi na warunki ekumenii. A czy lud Boży będzie się mógł zgodzić i iść w jednej parze z tymi Babilonami, z tym całym zamieszaniem? No w żadnym wypadku. Dlatego też zwyciężenie każdej fazy tych dziwacznych doktryn i praktyk bestii i obrazu jest specjalną rzeczą wymaganą od zwycięzców, szczególnie przy końcu tego wieku Ewangelii. Ja tylko przeczytam 14 rozdział objawienia jeszcze, od 9. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim: jeśli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej i weźmie piątno na czoło swoje albo na rękę swoją, ten pić będzie z wina gniewu Bożego i z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu Jego i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością świętych aniołów i przed oblicznością baranka. A dym męki ich wstępuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy. Tu się kłaniają bestii obrazowi jej, którzy i jeśli kto bierze piątno imienia jej. Bracia już dawno przy formowaniu się tego obrazu mówili: nie kłaniajcie się, nie kłaniajcie, bo jemu nie trzeba było się kłaniać w procesie tworzenia się, ale szczególnie, gdy on się już utworzy, gdy dojdzie do szczytu. 15 rozdział objawienia, wiersz 2. I widziałem jakoby morze szklane zmieszane z ogniem, a tych, co zwycięstwo otrzymali nad oną bestią i nad obrazem jej, i nad piątnem jej, i nad liczbą imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cytry Boże. Czyli ci zwycięzcy, te 144 tysiące, to mają być również i z tych, którzy się jeszcze temu obrazowi bestii, który się uformuje, mają się nie kłaniać. A niektórzy mówią, że Kościół już jest w niebie, a obraz jeszcze się nie uformował. Możliwe to jest? No niemożliwe. Jeszcze będą tacy, którzy się, gdy on się uformuje, nie będą się mu kłaniać. A teraz 20 rozdział, wiersz 4. Jak pięknie nam mówi o pierwszym zmartwychwstaniu. I widziałem stolice i usiedli na nich i dany im jest sąd i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego i którzy się nie kłaniali bestii i obrazowi jej i nie przyjęli piątno jej na czoło swoje i na rękę swoją i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Było to? Proszę braterstwa, jeszcze dziś handlować możemy. Jak się tu zebraliśmy, to możemy, ale może przyjść taki czas, że kto nie będzie należał, to nie będzie mógł handlować, zbierać się i tak dalej. Bracia się spodziewali takich sytuacji i one przy końcu mogą zaistnieć. Ja nie mówię nic zgodnie z tym naszym ogólnym właśnie spodziewaniem się, tylko że to spodziewanie jest przesunięte. Przesunięte do przyszłości, no bo jasne, że ten czas się przybliża, a my tą ekumenię widzimy, że coraz potężniej nabiera rozmachu na całym świecie i wszystkie rządy zaczynają to traktować jako jeden wielki system, którym dopomoże do stworzenia wielkiego pokoju, jedności. Dlatego też, ale też w objawieniu świętego Jana w 19 rozdziale i 20 wierszu pisze tak: ale pojmana jest bestia i fałszywy prorok on, który czynił cuda przed nią, którym zwodził tych, którzy przyjęli piątno bestii, którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci obaj wrzuceni są żywo do jeziora gorącego ogniem i siarką. Tego rodzaju systemy nie mają prawa egzystencji. One będą zniszczone w ogniu, a tym ogniem to jest ta trzecia biada, którą widział Eliasz na górze. Najpierw widział co? Wicher? trzęsienie
i trzecie ogień. W tym ogniu Armagedonu, w ogniu anarchii, te systemy będą poniszczone, bo będzie tylko jeden system, który wyjdzie z jednego na ziemi miejsca i który przyniesie prawdziwe królestwo pokoju i błogosławieństwa. Dlatego też ulegną zniszczeniu. Tak jak Bar Kochba został zniszczony, fałszywy prorok, a z nim zniszczona cała egzystencja narodu żydowskiego i rozproszenie między wszystkie narody, tak i równoległość jego i poza figurę równoległości będzie również zniszczona. Patrząc na te równoległości, na te wspaniałe zdarzenia, jakie tam były i jakich my się spodziewamy, możemy chwalić naszego Boga, że im dalej, tym nasza ścieżka jaśniej świeci i będzie jeszcze więcej świecić, aż do dnia doskonałego. Tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym koncie. Dziękuję.